Cześć Zuza.
Cześć Mateusz.
Kolejny odcinek z serii postanowień noworocznych. Dzisiaj rozmawiam z Zuzą, która prowadzi profil na Instagramie Mini Waster i bloga misjazero.pl. Od kilku lat żyje zgodnie z regułami Zero Waste lub dąży do maksymalnego osiągnięcia stanu Zero Waste. Moim zdaniem ograniczenie ilości śmieci, które produkujemy dookoła siebie, i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o te śmieci bezpośrednio produkowane, jak puste butelki czy opakowania foliowe, ale też i o bardziej minimalistyczne podejście do konsumpcji, jest jednym z najbardziej wartościowych postanowień, jakie możemy sobie zrobić w 2020 roku. I to nie tylko ze względu na ekologię, ale też i ze względu na nasz własny portfel. Zuza, kiedy rozpoczęłaś swój proces dążenia do bycia zero waste?
Zaczęło się to 2 lata temu. 2 lata temu gdzieś tak na przełomie listopada, grudnia. Ja rzeczywiście po prostu z dnia na dzień postanowiłam zająć się tym tematem. To znaczy po prostu pewnego dnia uświadomiłam sobie, jak bardzo mi to przeszkadza, ile śmieci produkuję. I po prostu postanowiłam, okej, od dzisiaj będę zero waste. Powiedziałabym z perspektywy czasu, że nigdy się tak nie wydarzyło, że ja stałam się tą osobą zero waste. To jest nieosiągalne, powiedziałabym, w żadnym okresie czasu, a tym bardziej w ciągu 2 lat. Natomiast dużo się zmieniło w moim życiu przez te ostatnie 2 lata. Gdzieś w czerwcu 2 lata temu ja wróciłam ze studiów z Amsterdamu i to ten Amsterdam tak naprawdę wpłynął na mnie w ten sposób, że ja rzeczywiście pomyślałam, śmieci to jest coś, czym ja się muszę zająć, co bardzo mi nie odpowiada, i ten Amsterdam tak naprawdę rozpoczął tą moją przygodę z Zero Waste.
To co takiego wydarzyło się w tym Amsterdamie?
W Amsterdamie byłam przez rok jako student i powiedziałabym, że przez ten rok obserwowałam różnych ludzi. Ludzi, którzy mieszkają w Amsterdamie i są Holendrami, ale też ludzi z różnych państw na świecie, bo ze mną na roku studiowało bardzo dużo studentów z różnych miejsc na świecie. Właściwie 52 różne narodowości były ze mną na roku. Więc obserwowałam tych wszystkich ludzi i ich zachowania, no i też te różne podejście właśnie do śmieci. W Holandii Holendrzy jeżdżą rowerami wszędzie. Taka śmieszna historia. Nawet zimą, kiedy jest śnieg i Polak by pomyślał, może być ślisko, to holenderskie dziewczyny w szpilkach wsiadają na rower i jadą o 23 na imprezę. I to jest całkowicie normalne zachowanie. Oprócz tego Holendrzy zawsze chodzą z własną butelką na wodę. To też jest standard, czyli pijemy kranówkę. Z drugiej strony w sklepach spożywczych w Holandii jest bardzo dużo plastiku. Czyli chcemy kupić sałatkę, ona jest opakowana w plastikową miskę i w plastikową folię. Tak naprawdę jest to nie do uniknięcia, głównie z tego powodu, że w Holandii w porze lunchowej, czyli w środku dnia, kiedy każdy z nas jest głodny, chcemy coś zjeść, to w Holandii nie je się wtedy takiego obiadu jak w Polsce, czyli nie idziemy do, nie wiem, restauracji na lunch, tylko jemy taki zimny posiłek, czyli mają zamienione lunch z kolacją u nas w Polsce, tak? Czyli właśnie na obiad jemy coś, co jest zimne, a na kolację coś, co jest ciepłe. W związku z tym dużo Holendrów robi zakupy w ciągu dnia w sklepie po prostu spożywczym, czyli kupują sałatkę w misce, kupują kanapkę owiniętą w folię i potem te wszystkie śmieci lądują w koszach. W Holandii, dzisiaj to sprawdziłam w internecie, 3/4 gospodarstw domowych nie segreguje śmieci.
To chyba taka statystyka jak w Polsce.
Właśnie nie wiem, chyba w Polsce jest troszeczkę lepiej. Wydaje mi się, że to nie jest, no bo tam w Holandii to wychodziło, że jakieś 25% gospodarstw segreguje śmieci, u nas chyba jest trochę ponad 30%. Ale co nie zmienia postaci rzeczy, że jest źle z tym.
No ale to tylko kudos dla Polaków, którzy w dosyć krótkim czasie nauczyli się segregacji odpadów.
Tak, rzeczywiście w Amsterdamie to jest ogromny problem z segregacją śmieci. I też właśnie to jest kolejna rzecz, którą zaobserwowałam, czyli to, ile jest różnych aktywistów, ludzi, którzy działają na rzecz tego właśnie, żeby zaktywizować mieszkańców miasta do tego, żeby uczestniczyli w procesie segregacji śmieci. I przykładem tego, to jest myślę moment, w którym ja pierwszy raz usłyszałam słowo zero waste, circular economy. Na jednej z dzielnic w Amsterdamie był zorganizowany Zero Waste Lab. Zero Waste Lab to było takie miejsce, gdzie okoliczna ludność mogła przynieść swoje posegregowane śmieci, czyli już wyselekcjonowane na przykład plastik, przynieść, oddać i w zamian za to dostawali takiego końca, taki żeton. Ten żeton mogli wykorzystać w dowolnym sklepie naokoło, który by uczestniczył w tym całym systemie. I dzięki temu uzyskiwali zniżkę na zakupy. I to było takie przedsięwzięcie, które trochę miało pokazać właśnie takie circular economy, właściwie w takiej małej społeczności, tak? Bo to była jedna dzielnica Amsterdamu. I rzeczywiście tam poszłam i byłam zaskoczona tym, jak super tam było. Tam była taka atmosfera, wszyscy tacy właśnie otwarci, jakby tam się wchodziło, od razu opowiadali, o co chodzi. Potem się dowiedziałam, że to była taka akcja trochę połączona, czyli rząd, trochę chyba EY był w to zaangażowany, jakieś tam kilka różnych korporacji. No i to oczywiście miało takie na celu takie edukowanie i tak dalej, no ale sam eksperyment wydawał mi się bardzo ciekawy. No i oprócz tego jeszcze Amsterdam jest takim miejscem, gdzie wiadomo, każdy może być sobą, jest to bardzo tolerancyjne, liberalne miejsce, więc też jakby, no jest to takie miejsce, gdzie powiedzmy ludzie o pewnych ciekawych zainteresowaniach mogą jakby o tym otwarcie mówić i eksperymentować. Więc to też mi dało takiego dużego kopa, że okej, byłam tam przez rok, widziałam jakby jak ludzie są otwarci i no tacy luźni jakby właśnie w tematach swoich zainteresowań. No i że ja też mogę wrócić do Polski i taka być po prostu. Trochę się tam tego nauczyłam. Tam po prostu jest taka trochę inna percepcja tego, jak się zachowywać, co jest normą, a co nie jest normą. Trochę inaczej niż w Polsce. Więc ja też wróciłam do Polski i pomyślałam sobie, okej, jakby zainteresował mnie ten temat, nie wiem dlaczego miałabym tego nie robić. Po dziś dzień jest wiele ludzi, którzy się dziwią, ale ja im mówię, że no taka jestem i tyle.
Wróciłaś i od czego zaczęłaś?
Wróciłam i zaczęłam, znaczy tak, najpierw wróciłam, najpierw musiałam porządkować moje życie, no bo nie oszukujmy się, ja musiałam napisać pracę magisterską, to trochę mi wyjęło czasu, potem wróciłam do Polski, musiałam znaleźć pracę, więc musiałam się przeprowadzić i tak dalej, więc to jakby zajęło mi dużo czasu. Ale potem, jak już uporządkowałam moje życie, to właśnie był taki idealny moment, tak jak mówiłam, ten listopad, grudzień, że ja pomyślałam sobie, okej, wszystko uporządkowałam i teraz mogę zacząć się skupić na tym, na czym mi naprawdę zależy. I wydaje mi się, że zaczęłam od takiej najgłupszej rzeczy teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę. Oczywiście było to pokierowane Instagramem, no to były te słomki. Słomki, z których wiele osób się śmieje, bardzo różne negatywne wypowiedzi w internecie są na temat akcji bez słomki, która była promowana wtedy, w tamtym czasie. Natomiast no ja od tego zaczęłam, czyli po prostu za każdym razem, jak wychodziłam do restauracji, do kawiarni, ja po prostu mówiłam wszystkim, że chciałabym ten napój, ale bez słomki. No i od tego zaczęłam. I wydaje się, no ta jedna słomka, tak? Jakie to ma znaczenie? Ale właśnie moim zdaniem to jest to, od czego powinniśmy zacząć. Może to nie musi być koniecznie ta słomka, tylko taka mała rzecz, ta mała rzecz, którą łatwo jest nam zrobić, łatwo jest nam ją zmienić, ale ona daje takie poczucie mocy, takiej sprawczości, tego, że ja mogę powiedzieć nie dziękuję i ja jako konsument decyduję o tym, co dostaję finalnie. Więc rzeczywiście ta jedna mała rzecz spowodowała, że ja zyskałam dużą pewność siebie i zyskałam motywację do tego, żeby dalej działać. Więc to był taki mój pierwszy krok. Potem za tym, jak już zauważyłam, że okej, mogę pójść do restauracji i powiedzieć, że nie dziękuję za słomkę, no to też pomyślałam sobie, że takim kolejnym łatwym jakimś krokiem, który mogłabym wdrożyć w życie, były zakupy bez foliówek. Tu przede wszystkim mam na myśli takie zrywki.
Ale tu już chyba troszkę trudniej.
Troszeczkę trudniej, ale to właśnie to też wbrew pozorom nie jest trudne. Bo jeżeli chodzi o te zrywki, tak? Zrywki, czyli takie cieniuteńkie foliowe torebeczki w sklepie, no to po prostu, ja, okej, mam tą umiejętność, że umiem szyć, więc w tamtych czasach, te 2 lata temu, nie były to produkty łatwo dostępne, mówię o tych takich wielorazowych torebkach, więc ja sobie je sama uszyłam, tak, z jakiejś tam firanki, natomiast w tym momencie po prostu można sobie je zamówić przez internet, nawet ostatnio widziałam je w Rossmanie, więc są już ogólnodostępne, więc po prostu kupujemy sobie wielorazowe torebeczki, idziemy sobie do Auchan, czy nie wiem, do warzywniaka przy bloku, idziemy, wchodzimy do sklepu, bierzemy sobie 4 jabłuszka, pakujemy je do własnej torebeczki i mówimy dziękuję, proszę mi zważyć, płacimy i wychodzimy. No i to nie jest trudne. Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest to, żeby zaopatrzyć się w takie wielorazowe torebki, a potem, żeby mieć jakby w nawyku to, że jak wychodzę na zakupy, to zawsze ze sobą te torebeczki biorę. A one no nie zajmują dużo miejsca. To jest po prostu coś, co rzeczywiście sobie, nie wiem, wrzucam do torebki, jak wychodzę z rana do pracy, jak wracam, to sobie akurat zachodzę do warzywniaka, biorę warzywa i wracam do domu. Więc to jest łatwe. Zdecydowanie trudniejsze jest to, żeby się odważyć i pójść do sklepu z własnym pojemnikiem. Tu się zaczynają schody.
Pójść do knajpy z własnym, to jest dopiero bo jeszcze przynieść jakiś słoik, do którego na przykład nasypię sobie orzechów, to jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić.
Tak.
Chociaż już widzę konsternację pani przy kasie, która nie wie jak to zważyć, bo w sumie to i słoik i tak dalej.
Jeżeli powiem tak, dużo się zmieniło w tej kwestii, przynajmniej w Warszawie, na moim osiedlu. Prawdopodobnie gdzieś w mniejszych miastach w Polsce może być troszeczkę jeszcze inaczej, aczkolwiek dochodzą mnie słuchy, że też się dużo w tej kwestii zmienia. Dwa lata temu, jak ja przychodziłam do sklepu z własną właśnie jakąś tam siatką na owoce, z własnym pojemnikiem, to ludzie potrafili na mnie patrzeć, nie tylko ekspedientka, ale ludzie w kolejce za mną potrafili się wychylić i po prostu się tak przyglądać, jakby co to jest, co robi ta dziewczyna z tym pudełkiem przy kasie, nie? Więc rzeczywiście wtedy to budziło wiele emocji. No to jest w tym momencie, ja potrafię przyjść do sklepu i ktoś na przykład potrafi mi powiedzieć, ale ma pani fajne pojemniki. Ale super, w sumie naprawdę to nie jest głupie, co pani robi, naprawdę. No i rzeczywiście dużo się tej kwestii zmieniło. Jeżeli chodzi o restaurację, tak samo. Jakby jest to już normą, tak, że jeżeli na przykład nie zjemy czegoś, no to możemy poprosić o to, żeby zostało nam to zapakowane. Nie ma z tym najmniejszego problemu, zazwyczaj firmy, restauracje są zaopatrzone w jakieś tam swoje pojemniki, a tym bardziej, jeżeli przyjdziemy z własnym pojemnikiem, no to też jakby nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja też chodzę z własnym pojemnikiem do sklepu takiego mięsnego, takiego garmażeryjnego i co prawda już nie kupuję tam mięsa, ale kupuję tam pierogi i kapustę kiszoną i ogórki kiszone i to wszystko kupuję na wagę do własnych pojemników. Zapatrzyłam się w takie ładne pojemniki, które jakby nie przynoszą mi wstydu, bo oczywiście chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby pójść tam, nie wiem, z jakimś słoikiem obdartym i tak dalej, no ale już pomyślałam, że okej, no jak idę już z tym jakby do ludzi ze sklepu, no to się zaopatrzę w takie ładne szklane pojemniki i kupiłam sobie takich w Ikei kilka, jakieś właśnie 2 lata temu i używam ich do tej pory. Świetnie mi służą, polecam. No i w ten sposób jakby funkcjonuje i to jak najbardziej się sprawdza i nie jest trudne, tylko wymaga odwagi. I właśnie ta odwaga, no bo jeżeli przychodzimy do sklepu i to się często zdarza, przychodzę do sklepu i mówię, poproszę 300 gram kapusty kiszonej, tu jest mój pojemnik i kładę go od razu na ladę. A pani na mnie patrzy i mówi, wie pani co, no u nas nie ma opcji tarowania w wadze. No to ja na nią patrzę i mówię, aha, no dobra, dziękuję, to ja pójdę gdzieś indziej sobie zrobię te zakupy. No i tak trzeba działać, tak? No bo jeżeli ja przyjdę i ona mi powie, że nie ma tej opcji tarowania, prawdopodobnie ją posiada, tylko jest jakby na tyle nieotwarta, powiedzmy, na moje rozwiązanie, no to jeżeli ja jej ulegnę, tak? No i po prostu kupię w tym sklepie, no to ona pomyśli sobie, okej, przeszło jeden raz, przejdzie kolejny raz, tak? Nie, po prostu musisz za każdym razem przychodzisz, nie mają opcji tarowania, mówisz, dobra, dziękuję, pójdę kupię sobie gdzieś indziej. To ty jesteś konsumentem, ty rządzisz.
Czyli taka jest twoja metoda edukowania?
Taka jest moja metoda edukowania, znaczy przynajmniej ekspedientów w sklepie. Bo jeżeli chodzi jakby o ludzi wokół mnie, to raczej wyznaję zasadę, że no po prostu trzeba ludzi inspirować swoim działaniem, tak? Ja nie namawiam nikogo, nie każę nikomu, nie wiem, moich rodziców, chłopaka, rodzinę. Staram się jakby nie narzucać moich nawyków. Raczej pokazuję moim działaniem, że tak można żyć i jest fajnie. I wtedy ci ludzie też po pewnym czasie mówią, o, w sumie to nie jest głupie, też tak będę robić.
W większości wypadków wydaje mi się, że ludzie nie rezygnują z używania dodatkowych opakowań i udogodnień, bo wydaje mi się, że to jest bardzo duży wysiłek. Póki co te rzeczy, które opisałaś, brzmią jak małe zmiany, które jesteś w stanie zaaplikować do swojego życia i jakby z dodatkowym pojemnikiem w torebce da się żyć, tak? Co przyniosło ci taką, co było dla ciebie największym wyzwaniem w tej zmianie?
Największym wyzwaniem chyba takie zbudowanie nawyku wokół zakupów do słoików na wagę produktów sypkich. I to jest coś, co naprawdę uważam, że jest trudne z tego względu, że ja nie posiadam samochodu, jestem kobietą, jestem człowiekiem też powiedziałabym, czyli bolą mnie plecy, tak? No i rzeczywiście załadowanie tych słoików do plecaka i pójście do sklepu, w którym są sprzedawane produkty na wagę, no to nie jest coś takiego, co jakby miałam ochotę zrobić. Nie ukrywam tego. To nie jest tak, że się budzę w sobotę rano i myślę sobie, ale bym sobie poszła na te zakupy z tymi słoikami, będą mi potem boleć plecy przez pół dnia. Jej, super. Nie, wręcz przeciwnie. Budzę się w sobotę i myślę sobie, o nie, to jest ten dzień, ja muszę to zrobić. No i to rzeczywiście jest dużym wyzwaniem, żeby narzucić na siebie ten jakby systematyczny sposób działania, że ja rzeczywiście mam przygotowane słoiki, słoik każdy jest opatrzony etykietą, na przykład migdały. I ja kupuję do tego słoika te migdały i potem wraz z czasem sprawdzam mniej więcej ile tych migdałów mi pozostało. Jeżeli widzę, że tych migdałów już jest mało, to ja sobie zaznaczam, że migdały są w tym tygodniu do kupienia. No i wtedy dzięki temu nie jest tak, że ja muszę 20 słoików ze sobą nosić, tylko noszę mniej więcej 3, tak, bo po prostu zrobiłam sobie słoik na każdy produkt suchy, z którego korzystam w kuchni. No i głównie schodzi mi, nie wiem, soczewica, ryż, właśnie migdały, orzechy włoskie. I to są te produkty, które najczęściej uzupełniam. Dla nich mam zdecydowanie większe słoiki niż dla tych, które schodzą mi zdecydowanie wolniej. Czyli na przykład, nie wiem, mak używam raz w roku na święta Bożego Narodzenia, więc mam mały słoiczek maku. No i dzięki temu zrobiłam sobie taki system, że rzeczywiście jeden raz w tygodniu albo nawet raz na dwa tygodnie wsiadam na rower, ładuję słoiki do plecaka albo na bagażnik na rowerze, jadę do akurat Vola Parku. Vola Parku jest Auchan z wielkim działem właśnie produktów na wagę. I tam jest o tyle super, naprawdę, że są bardzo mili ekspedienci. Jest napisane, że jakby... Właściwie jestem w stanie tak przyjść z własnym pojemnikiem, coś takiego, jesteśmy ekologiczni, więc są bardzo otwarci na to, że przychodzę tam, wystawiam te moje wszystkie słoiki i ja po prostu mówię tak, ten słoik full migdały, ten słoik full ciecierzyca, ten słoik full soczewica. No i po prostu tam pan czy pani mi to wszystko tam pakuje, przykleja etykietę i ja z tym wracam do domu. No i z tego po prostu korzystam, a tydzień później patrzę, czego innego mi brakuje i jakby z tymi słoikami wtedy jadę do Auchan. I jakby zrobiłam sobie ten cały system i dzięki temu ja jestem w stanie funkcjonować, a wcześniej rzeczywiście miałam taki problem, że coś mi się kończyło. Na przykład była niedziela, jeszcze handlowa na przykład. Jeszcze tak, były takie czasy kiedyś. No i wtedy po prostu tak myślę, aha, dobra, nie mam orzechów włoskich, a potrzebuję. No to idę do sklepu, schodzę na dół po prostu do spożywczego i kupuję w opakowaniu. No i wtedy oczywiście upadł mój system, tak? No bo zamiast kupić coś bez opakowania, no to byłam zmuszona kupić w opakowaniu, no bo trudno, żebym jechała po jedne orzechy włoskie 20 minut rowerem. Także to uważam, że było najtrudniejsze. No a druga rzecz, która też jakby już jakby odchodząc od tego tematu jedzenia, no bo to jest jakby to, co głównie jakby zaprząta moją głowę na co dzień, no to jest też taka minimalizacja różnych potrzeb, ograniczenie i odmówienie sobie przede wszystkim wielu rzeczy.
O to właśnie chciałem zapytać, bo opowiadasz teraz, jak zmieniło się twoje sam proces zakupowy, że teraz przychodzisz z własnym opakowaniem, a jak dążenie do zero waste wpłynęło na twoje decyzje konsumenckie pod kątem faktycznego konsumowania dóbr?
Wydaje mi się, że to jest nieodłączne. Ja 2 lata temu, jak zaczynałam moją przygodę z zero waste, nie spodziewałam się, że tak się potoczą moje losy. Natomiast wydaje mi się, że to nieodłączne, bo im więcej się czyta, im więcej się zwraca na to uwagę, tym więcej się jest w tym temacie i się dostrzega, że samo zminimalizowanie opakowań, plastiku, to nie jest jeszcze rozwiązanie, bo tak naprawdę nasze odpady domowe z gospodarstw domowych to stanowią jakąś tam minimalną część wszystkich odpadów, które są generowane przez naszą gospodarkę, a właśnie większość odpadów jest generowana przez przemysł, przez tak zwany biznes. No i wydaje mi się to nieodłącznym elementem, że ja musiałam ograniczyć tą moją jakby potrzebę zakupu różnych rzeczy. No i przede wszystkim wydaje mi się, że ja to widzę przez to, że jak idę na zakupy jakiekolwiek ubraniowe, czy coś do domu kupuję, to po prostu to jest moja pierwsza myśl. Jak ja wchodzę do sklepu, to ja się zastanawiam nad tym, jeżeli ja z tej rzeczy już nie będę korzystać, co się z nią wydarzy? Gdzie ona wyląduje? Ile zajmie rozkład tej rzeczy, tak? Czy ona jest biodegradowalna, czy jest taka, czy jest taka jakaś i tak dalej. Więc ja się nad tym cały czas zastanawiam i dokonuję takich zakupów, żeby po prostu móc wieczorem pójść spać spokojnie, a nie leżeć w łóżku i rozmyślać, oj, czy ja dobrze zrobiłam, że to kupiłam, tak? Więc jakby chcę mieć po prostu czystą głowę. No i przede wszystkim to tak systematycznie, powolutku przez ostatnie 2 lata widzę, że coraz mniej kupuję. Przede wszystkim ubrań i to zobaczyłam ogromny spadek w ciągu 2 lat. Zmieniły się moje potrzeby, moja percepcja tego, czego ja potrzebuję, bo jeszcze w Amsterdamie, pamiętam jak byłam, to bardzo mi się marzyła droga torebka. I ja tą torebkę sobie kupiłam na koniec w Amsterdamie. Bardzo mi się marzyła i to taka skórzana, piękna torebka. Ja tej torebki teraz nie używam. Ona leży w szafie i czeka, nie wiem, na jakiś świetny moment w moim życiu. Natomiast po prostu ja teraz już wiem, że takich rzeczy nie potrzebuję. Mam jedną torbę, z którą codziennie chodzę wszędzie i jeden plecak i jakby tyle, tak? I wydaje mi się, że to po prostu całkowicie zmienia i świat, i życie, że po prostu przestajemy myśleć o rzeczach, o tym, ile szczęścia daje nam jakaś materialna przyjemność. Bo wcześniej rzeczywiście miałam tak, że nie miałam zły dzień, to poszłam do jakiegoś sklepu, kupiłam sobie jakiś świecznik, Postawiłam go w domu, patrzyłam na niego przez 2 godziny i pomyślałam sobie, jaki ładny świecznik, a potem oczywiście o nim zapominałam. To teraz jestem raczej na takim momencie redukcji rzeczy i coraz bardziej doceniam ten minimalizm. Coraz więcej oglądam też jakichś takich, czy jakichś seriali o minimalizmie, dokumentów. Coraz bardziej się zachwycam takim właśnie stylem życia. Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek dla wszystkich. No przede wszystkim z tego względu, że po prostu my jako ludzie przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest takie na wyciągnięcie dłoni i tak naprawdę pieniądze w tym momencie nie grają już takiej roli z tego względu, że my możemy to wszystko kupić i tanio i drogo. Możemy kupić wszystko naprawdę tanio pod warunkiem, że jest to przywiezione z Chin, że jest beznadziejnej jakości i posłuży nam, nie wiem, przez 1-2 tygodnie i potem się zepsuje, ale rzeczywiście każdy z nas może sobie to kupić, naprawdę każdego z nas stać na ładny świecznik w tym momencie, tylko pytanie, czy my tego rzeczywiście potrzebujemy, czy potrzebujemy tej kolejnej rzeczy i na ile czasu nas to uszczęśliwi.
A jak zmienił się Twoje wybory pod kątem marek? Czy to jest tak, czy osoba dążąca do bycia zero waste, masz teraz preferencje w stosunku do jakichś konkretnych marek, nie wiem, producentów odzieży, sklepów spożywczych, które uważasz, że albo wspierają misję związaną z sustainability, albo w ogóle są przyjazne osobom zero waste, które teraz jesteś w stanie polecić, że jakby, jeśli w ogóle myślisz o tym, żeby zredukować swoją ilość produkowanych odpadów, to kieruj się bardziej wyborem takich marek niż...
Na pewno zmieniło się moje podejście do dużych marek, do korporacji. Zdecydowanie bardziej wolę kupić coś takiego od małego, lokalnego twórcy. Też bardzo mi się podoba to takie powiedzenie, że jak się coś kupi od takiego lokalnego twórcy, to wtedy wywołujesz na jego twarzy uśmiech, że on rzeczywiście zobaczy to twoje zamówienie i pomyśli sobie, jej, udało mi się sprzedać kolejną rzecz, ale super. Więc na pewno mniej pozytywnie podchodzę do takich dużych brandów. Z drugiej strony są niektóre firmy, które ceni po prostu za jakość. Jest też teraz coraz więcej takich firm, które pokazują gdzieś tam w social media czy gdzieś tam w oficjalnych komunikatach prasowych, że działają na rzecz środowiska. I takie firmy też zdecydowanie lepiej do mnie przemawiają niż każda inna firma, która po prostu ma postawiony cel na profit, 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 tak? Więc zdecydowanie bardziej lubię takie marki. No i też wydaje mi się to takie stwierdzenie, że ludzi nie stać na tanie rzeczy, czyli zdecydowanie wolę kupić coś droższego, lepszej jakości, co będzie mi służyć przez lata, niż kupić po prostu jakąś rzecz, która mi starczy na tydzień. Lubię też takie rzeczy, których właśnie można używać wielokrotnie. Czyli jeżeli coś jest zaprojektowane już w ten sposób, że jakby by design jest do użytku wielokrotnego, to jest super moim zdaniem.
Czyli to jest też tak naprawdę ukłon w kierunku wspierania lokalnych przedsiębiorców, lokalnych brandów.
Zdecydowanie. Też nawet przy takich małych rzeczach, które kupuję w ciągu dnia, nie wiem, przeciel pomidorowy. Ja sprawdzam, czy on jest wyprodukowany w Polsce. Wcześniej tego nie robiłam. Na przykład zawsze miałam w głowie takie pomidory, to z Italii, prawda? Mhm. No ale teraz na przykład myślę o tym, że z jednej strony kupię w Polsce, tak, no to wspieram i polski przemysł, ale też transport, tak? Na przykład wiem, że kupuję w Polsce, no to ten transport był krótszy niż na przykład z Włoch. Także też w ten sposób wybieram właśnie polskich producentów, a jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie brandy, czy ubraniowe, czy jakieś tam lifestyle'owe, no to zdecydowanie wolę te polskie niż zagraniczne. Ale też tak jak mówię, no jest takich parę marek, które gdzieś tam w ostatnim czasie jakoś zasłynęły przez jakieś tam hasła stricte prośrodowiskowe. No i dzięki temu gdzieś tam zdobyłem miejsce w moim sercu przez jakieś takie różne działania, tak? No, akurat nasuwa mi się na myśl Patagonia, która ostatnio jest bardzo znana w tym środowisku i ja rzeczywiście kupiłam sobie czapkę Patagonii w tym roku, taką letnią w górę. No i jestem z niej bardzo zadowolona, no bo Patagonia akurat właśnie z takim, oni się reklamują jako ta firma, która produkuje na lata, tak? Oni właśnie o tym cały czas mówią. No i rzeczywiście ten produkt wydaje mi się nie do zniszczenia na ten moment, także jestem bardzo zadowolona. Tak, no wydaje mi się, że takie zasady.
Patagonia akurat zasłynęła kiedyś kampanią. Jakby nie jestem w stanie wskazać, w którym roku ją mieli, ale to była taka kampania outdoorowa, w której na plakatach była na środku ich kurtka z podpisem Don't buy this jacket. No? Mm-hmm, mm-hmm. Co prawda rezultat kampanii był zupełnie przeciwny, bo sprzedaż wtedy mieli gigantyczną tych kurtek. Natomiast sam przekaz w sobie ma bardzo duży sens i misja Patagonii związana ze wspieraniem środowiska ekologicznego jest tak naprawdę od początku istnienia tej marki, więc to jest gdzieś tam taka marka, którą bardzo polecam osobiście też. Słuchaj, czy jest gdzieś w internecie jakieś miejsce, w którym jest spis firm przyjaznych środowisku pod kątem Zero Waste, czy nie istnieje? Bo jakby jest bardzo dużo list typu marki beauty, które nie testują swoich produktów na zwierzętach. To pytanie, czy jest lista takich marek, które eliminują waste ze swojego łańcucha produkcji, bądź w ogóle dążą do zero waste?
Dobre pytanie. Tak na szybko chyba. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest na Instagramie dziewczyna, ona chyba się nazywa eko.paulinagurska. Paulina Górska na pewno się nazywa, nie pamiętam nikogo dokładnie. I ona ma w Insta Stories jedną jakby taką historię poświęconą właśnie branży ubraniowej, i tam ma wylistowane marki, które jakby jej zdaniem są dobre dla środowiska. I to są głównie polskie marki, takie etyczne, gdzieś tam handmade, czy w jakiejś tam polskiej szwalni, coś takiego. I wiem, że tym się na pewno kiedyś sugerowałam, natomiast tak, takiej listy gotowej to w sumie jakoś nie kojarzę, żeby coś takiego było.
No to może masz pomysł na projekt w ramach bloga.
No właśnie, powiedziałabym, że tak, ale z drugiej strony właśnie ja akurat kompletnie chcę wyjść z tej branży fashion.
Na ale rzecz to nawet tego, nie chodzi żeby o fashion.
No właśnie, no tak, no ale to głównie te takie marki, no może w sumie, jakby tak pomyśleć ogólnie o wszystkich jakichś tam produktach. No bo rzeczywiście moim celem teraz w 2020 jest nie kupować nowych ubrań. I też jakby no nie chciałabym, jakby nie mam też takich potrzeb za bardzo. No ale nie chciałabym też kupować żadnych innych rzeczy, takich nowych, tak? Chciałabym po prostu żyć tak bardzo prosto i skupić się tylko na tym i wyłącznie, żeby zapewnić sobie coś do jedzenia. No i w razie jakiejś tam nagłej potrzeby, jeżeli coś będę rzeczywiście potrzebowała, ale na ten moment, szczerze mówiąc, nawet nie jestem w stanie powiedzieć jednej rzeczy, którą ja będę potrzebowała kupić w 2020. I to nie mówię o ubraniach, tylko tak ogólnie. Po prostu, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jestem na tyle szczęśliwą osobą, że mam wszystko. No więc jakby tak, no trochę jakby ja jestem po tej stronie raczej, że zamiast jakby promować, to wolałabym jakby tak całkowicie
odradzać.
Odradzać zakupy. I właśnie to się wydaje dla mnie najważniejszym, co możemy zrobić dla środowiska, czyli ograniczyć konsumpcję. I to ograniczenie spowoduje, że rzeczywiście wtedy będziemy mieli wpływ na to, że tych odpadów będzie mniej produkowanych, ale nie tylko u nas w domu, tylko w całym łańcuchu dostaw.
W temacie tych marek modowych chciałem tylko dla słuchaczy dodać. Kojarzy mi się, że w pierwszym odcinku w rozmowie z Julią ona polecała aplikację mobilną, która pozwala ci sprawdzić, czy dana marka jest eko, gdzie produkuje, gdzie szyje i czy jest rekomendowana. Ale nie pamiętam za nic w świecie, jak ta aplikacja się nazywała, więc to jest do sprawdzenia. Słuchaj, zakładając, że jestem zero waste'owym laikiem, w 2020 roku moim postanowieniem jest ograniczenie mojej produkcji odpadów, poza oczywiście odmawianiem sobie rzeczy i zastanowieniem się dwa razy, czy coś kupić, od czego powinienem zacząć zmiany w swoim życiu, żeby eliminować odpady?
Jeśli mieszkasz w Warszawie, warszawska kranówka. Ale to tylko w Warszawie, jeżeli mieszkasz w bloku, w nowym bloku powiedziałabym, albo masz pewność co do tego, że w twoim kranie cieknie czysta woda, bo rzeczywiście słyszę od wielu ludzi, że ta woda potrafi być gdzieś tam zanieczyszczona przez jakieś żelazo, w zależności od rur. Ale jeżeli masz takie szczęście, ja akurat takie szczęście mam, że ta woda wydaje się czysta, no to rzeczywiście polecam picie wody kranowej i ludzie mnie o to pytają, ja zawsze mówię, że 2 lata tą wodę piję i nadal żyję, więc jestem żywym dowodem na to, że ta woda nie jest zła. To jest jakby najłatwiejsze moim zdaniem, co można zrobić. To nic nie kosztuje, a nawet jest o wiele wygodniejszy, no bo nie trzeba chodzić do sklepu i kupować tych wód i taszczyć tego do domu.
I co tydzień wywalać 35-litrowy worek pustych butelek.
Dokładnie, dokładnie. Więc to jest naprawdę łatwe. Druga rzecz, to tak jak właśnie mówiłam wcześniej, moim zdaniem zacząć od takiej małej rzeczy. Mała rzecz, która sprawi, że poczujesz taką iskrę tego, że masz moc, ty jako konsument możesz decydować. No i u mnie akurat zadziałały te słomki. Myślę, że to się sprawdzi u każdego, bo to jest coś tak łatwego, tak oczywistego do zrobienia. Też w jednej z książek, które czytałam o Zero Waste, chyba Bea Johnson powiedziała, że z początku miała z tym problem, jak mówiła w restauracjach właśnie, że nie chce słomki czy plastikowego opakowania i że w takich sytuacjach mówiła, że jest uczulona na plastik. I to takie turbo śmieszne, prawda? No bo chyba nie można być uczulona na plastik. Ale z drugiej strony właśnie wydaje mi się, że jeżeli krępujesz się coś takiego powiedzieć, to można użyć takiego śmiesznego trochę argumentu.
A wydaje mi się, że można być uczulona na plastik. No tak mi się wydaje, że to jednak mimo wszystko jest substancja, która nie wiem, gdzieś tam w kontakcie ze skórą może powodować podrażnienia. A to szczególnie w kontekście właśnie produkcji, masowej produkcji ubrań jest w tym momencie tematem, bo nie mamy na przykład pewności, czy w włóknach na przykład jakiejś bawełny, z której jest użyty nasz t-shirt, nie ma zanieczyszczeń z mikroplastiku. I to jest w tym momencie moim zdaniem istotne.
Bo ja myślałam głównie o takich chemikaliach w kontekście bawełny, ale w sumie możliwe, że można być uczulony na plastik. W każdym razie to jest taki całkiem śmieszny argument, którego można użyć, jeżeli się krępujemy w restauracji odmówić. Więc wydaje mi się właśnie, że takie odmawianie, i to odmawianie można też na trochę wyższy level podnieść. Czyli idziemy na przykład na jakąś konferencję albo jakieś wydarzenie i często na takich wydarzeniach są rozdawane jakieś różne gadżety. Albo na przykład w drogerii kupujemy jeden krem i dostajemy do tego próbkę. I na takich sytuacjach można się uczyć odmawiania. Odmawianie jest turbo ważne, bo musicie mieć na uwadze to, że za każdym razem, jeżeli ja coś dostaję za darmo i przynoszę to do domu, to się naturalnie staje moim odpadem, tak? Bo to ja zużyję tą próbkę kremu, no i potem zostanę z tym mini opakowaniem po tym kremiku. Czy też ja przyniosę do domu kolejną ekotorbę do domu, tak? Więc w takich sytuacjach można właśnie uczyć się tego odmawiania, bo to odmawianie musi wejść w nawyk. To musi być coś takiego naturalnego i to rzeczywiście się pojawia dopiero z czasem. Na samym początku każdy z nas jest przyzwyczajony do tego, że jeżeli ktoś nam daje coś za darmo, to po prostu bierzemy. To jest naturalne, to jest tak jak idzie się ulicą i ktoś wyciąga do nas rękę z ulotką. No i oczywiście my tej ulotki nie chcemy, no ale jednak większość z nas tą ulotkę bierze. I właśnie ulotki to też jest kolejna rzecz, którą można powiedzieć, że ja dziękuję za tą ulotkę i nie ma nic z tym złego, tak? Bo po prostu jeżeli ja nie chcę, żeby na ulicy rozdawano te ulotki, bo uważam, że to jest po prostu marnowanie pewnych zasobów, biorąc pod uwagę, jak silny w tym momencie jest marketing internetowy, który, no oczywiście można dyskutować, tam nie wiem, serwery też nie do końca są ekologiczne, no ale mimo wszystko uważam, że lepiej prowadzić marketing w internecie niż rozdawać ulotki na ulicy. No więc ja po prostu tych ulotek nie biorę do domu. No i tak odmawiać, tak? Po prostu szukać każdej możliwej okazji tego, żeby powiedzieć nie dziękuję. Więc to by była taka kolejna rzecz, którą moim zdaniem jest łatwo wdrożyć. No na pewno właśnie jakieś tam zakupy spożywcze, żeby przynajmniej zacząć się przyglądać temu. Można też zrobić trochę taki rachunek sumienia, czyli otworzyć swój śmietnik domowy. Najlepiej właśnie już po jakimś tam tygodniu i po prostu, no, bez obrzydzenia, po prostu wyjąć to, co mamy w tym śmietniku i zobaczyć, tak? Zakładam, że w większości gospodarstw domowych, no to takie rzeczy jak ręczniki jednorazowe jakieś tam się znajdą, dużo jakichś właśnie foliówek, opakowania po, nie wiem, czy kaszy, czy ryżu. Te wszystkie rzeczy jakby można wyeliminować, tylko trzeba mieć świadomość tego, że my z nich korzystamy w domu. No i po prostu podjąć czyny, no jakieś tam akcje i zacząć działać i tyle, tak? Więc to są takie chyba najłatwiejsze rzeczy. O, jeszcze też takim super łatwym sposobem moim zdaniem po prostu jest na stałe zapakować do plecaka czy torby, którą nosimy na co dzień. To taką małą reklamówkę, taką one teraz są takich, reklamówka, którą się wkłada takie małe saszetki. Też takie coś można kupić i to też jest takie, że bardzo mało miejsca zajmuje, a po prostu nosimy to ze sobą wszędzie, to ma często takiego klipsa, że można to sobie nawet przypiąć do jakiegoś tam kółeczka, do kluczy nawet i po prostu zawsze ze sobą mieć, dzięki czemu jak jesteśmy na zakupach spożywczych, to nie musimy brać torebki foliowej. Jest pewne badanie mówiące o tym, że taka ekotorba z bawełny wcale nie jest ekologiczna. Bo taką torbę musimy użyć tysiące razy, żeby jakby ten ślad środowiskowy był równy alternatywnemu w tym samym czasie używaniu foliowych torebek. No ale prawda jest taka, że jeżeli mamy tu jedną torbę, no to jest super, tak? To jest super, pod warunkiem właśnie, że nie chodzimy na wszystkie konferencje i na każdej z tych konferencji.
Bierzemy po jednej torbie.
Nie bierzemy kolejnej torby, tak? Oczywiście ja zakładam, że każdy Polak w tym domu ma tych ekotoreb w domu, pewnie 10 w tym momencie co najmniej. To jest taki klasyk. Ja też tak samo mam w domu, tylko że ja tych toreb nawet nie przyniosłam do tego domu. One po prostu tam są i nawet nie mam pojęcia skąd. Naprawdę, no po prostu każdy z nas ma te ekotorby i tyle. No i trzeba po prostu z nich korzystać, moim zdaniem, skoro je mamy. A jeżeli nie macie, to zapytajcie swoich znajomych, na pewno ktoś Wam z przyjemnością sprezentuje taką torbę. To się naprawdę zbiera, nie wiem dlaczego. No po prostu jest taki teraz trochę trend, że firmy rozdają ekotorby, no i tyle. Więc trzeba z tego korzystać. Więc wydaje mi się, że to są takie łatwe rady. Nie wiem, Mateusz, czy to...
Znaczy, są o tyle łatwe, że część z nich ja już u siebie wdrożyłem, po czym jestem w stanie poznać, że nie wymagają jakiegoś ogromnego wysiłku. Parę miesięcy temu przerzuciłem się z wody butelkowanej na wodę kranówkę.
Żyjesz jeszcze?
Żyję, bez problemu. Ja generalnie wody piję bardzo dużo, bo staram się wypijać jakieś 3-3,5 litra wody w trakcie dnia, więc ta moja konsumpcja wody butelkowanej była bardzo duża, więc w tym momencie, jeżeli piję kranówkę, no to sporo tego plastiku oszczędzam i noszę też zawsze przy sobie ekotorbę w plecaku, bo to jest jakby, no ona po prostu zawsze jest, więc ja już nie muszę o tym myśleć, czy ją mam, czy nie mam.
Nie masz takiego problemu, jak mówisz, że pijesz 3,5 litra wody dziennie, że wcześniej jak piłeś z tych takich 1,5 litrowych butelek, no to jakby miałeś kontrolę nad tym, ile wypiłeś, a teraz jak po prostu pijesz z kranu, to nie wiesz, ile wypiłeś?
Mam już na tyle wyrobiony nawyk picia w trakcie dnia, że to mniej więcej się zawsze zamyka w tym samym limicie. Jak pójdę na trening, to jest trochę gorzej, bo po treningu i w trakcie treningu wypiję więcej, ale no tak nie, jakby nie wykorzystywałem nigdy tych butelek do pomiaru.
Bo ja właśnie rzeczywiście mam z tym problem. Uważam, że to jest wielka wada picia wody z kranu. Ja nigdy nie wiem, ile ja wody wypiłam, bo no, szklanki jeszcze różnych rozmiarów, w pracy większe, w domu mniejsze, jakby totalnie nieporównywalne i finalnie jakby ktoś mnie zapytał, ile ja wody piję w ciągu dnia, to ja nie wiem.
No to pytanie w takim razie, czy jakiś bidon używany długoterminowo nie będzie dobrym rozwiązaniem?
No właśnie, ja tak piję właśnie, mam i bidon, i szklanki, i wiesz, i mówię, po prostu jakby ta woda nagle jest wszędzie. Na przykład też o super rzeczy na lotnisku w Warszawie i też na wielu innych lotniskach, tak jak kiedyś zawsze przechodziłam przez bramki, no i potem musiałam kupić wodę w butelce, która zawsze na lotnisku kosztowała jakieś szalone pieniądze. Teraz już jest lepiej, teraz już nawet są jakieś takie w promocyjnych cenach. No ale właśnie ja zawsze ten bidon ze sobą mam, przechodzę przez bramki i jakby pusty bidon uzupełniam o wodę z takiego kranika na lotnisku.
Tak, te dyspensery się niedawno pojawiły. One chyba były wynikiem trochę afery, że woda butelkowana na lotnisku kosztuje 6 albo 8 zł i zostało lotnisko zmuszone do tego, żeby postawić takie
automaty. To jest super, super, bardzo się z tego cieszę. Zawsze mi to sprawia ogromną radość. Chociaż ostatnio rzadko latam, to też warto dodać.
Słuchaj, tutaj może pokrótce jeszcze, jakie są Twoje osobiste cele na 2020 rok, poza niekupieniem sobie niczego z ubrań?
Moje cele na 2020 to jest przede wszystkim dzielenie się już tym, czego ja się nauczyłam. Rzeczywiście ostatnie 2 lata byłam bardzo pochłonięta tym, żeby coś zmienić w moim życiu, a wiadomo, zmiany nie przychodzą łatwo i to też musi każdy wiedzieć i rozumieć. To nie jest tak, że jak człowiek sobie postanawia, że dzisiaj zostanę zero wasterem, to że następnego dnia rano się budzisz i nie masz śmieci wokół siebie, tylko rzeczywiście to trwa latami i ja po tych 2 latach nadal mogłabym być skupiona na tym, żeby uczyć się dalej i budować nowe nawyki, zmieniać sposób, w jaki żyję. Natomiast ja postanowiłam, że trochę tego mojego czasu poświęcę właśnie już na to, żeby zacząć się tym dzielić, bo też dużo ostatnio o tym słyszałam, że no, na świecie nie potrzebujemy jednego perfekcyjnie pilnującego śmieci zero wastera, tylko potrzebujemy po prostu tysięcy ludzi, którzy zmienią jedną małą rzecz w swoim życiu i że ta zmiana będzie miała zupełnie inne przełożenie niż ten jeden mały człowieczek, który rzeczywiście będzie żył perfekcyjnie, ale powiedzmy nikomu nie będzie o tym opowiadać i nie będzie inspirować. Więc ja rzeczywiście postanowiłam w 2020 zacząć trochę bardziej działać prospołecznie. Taką małą rozgrzewkę miałam już w listopadzie i grudniu tego roku, bo zaczęłam prowadzić warsztaty w Warszawie. Warsztaty, Tak w sumie powiedziałabym dla moich znajomych i znajomych znajomych, którzy przychodzili do jakichś tam różnych wybranych miejsc i razem spędzaliśmy kilka godzin rozmawiając przede wszystkim na temat zero waste i odpadów. Ale też wkradło się tam małe jakieś do it yourself i robiliśmy ozdoby świąteczne przy okazji Bożego Narodzenia. Więc planuję te działania kontynuować w 2020 i właśnie w styczniu zaczynam od warsztatów Nowy Rok Eko Ja, tak się nazywają. No i te warsztaty właśnie to w sumie jest połączone z takim systemem kart, które teraz tworzę. I te karty to jest taki katalog różnych postanowień noworocznych. Te postanowienia mogą być albo nawykami, albo jednorazowymi wyzwaniami. I wszystkie są w jakiś sposób połączone z tematem eko, zero waste. I chodzi o to, że można sobie te karty w dowolny sposób dopasować do swoich potrzeb, wybrać te, które jakby odpowiadają mojemu poziomowi zaawansowania, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na spotkania przychodzą ludzie o różnym stopniu zaawansowania, czyli są tacy, którzy jeszcze nic nie zrobili, a są tacy, którzy zrobili znacznie więcej niż ja, więc każdy sobie może wybrać takie karty, które mu pasują, przypasować do każdego miesiąca i chodzi o to, żeby w każdym miesiącu, w nowym roku mieć chociaż jakby jedno wyzwanie albo jednorazowe, albo jeden nawyk do zbudowania. Więc z tym startuję w 2020, to z takich działań jakby prospołecznych powiedziałabym. Tak jak mówiłeś, nie planuję w 2020 kupować nowych ubrań i to jest moje coś, do czego się chcę przyznawać tak otwarcie i tak, żeby każdy mógł mnie z tego rozliczyć. Więc jak spotkacie mnie w centrum handlowym, to spokojnie możecie do mnie podejść i powiedzieć: Zuzia, co ty tu robisz, miało ci tu nie być. Więc jakby liczę na to wręcz ze strony wszystkich, bo uważam, że to nie będzie łatwe tak przez rok. No a trzecia rzecz, no to jest dalej działać jakby w moich nawykach, tak, no i jakby udoskonalać ten proces, no bo to nie jest coś takiego, co już jest gotowe i zamknięte, tylko przede mną, tak jak przed, myślę, większością osób zainteresowanych tym tematem, jeszcze daleka droga do tego, żeby osiągnąć coś, co no, wydaje się trochę nieosiągalne, bo rzeczywiście jest wiele ludzi w internecie, którzy mówią o tym, że produkują słoik śmieci rocznie, że nie wynoszą śmieci. Tego typu poglądy, stwierdzenia widziałam w internecie. Natomiast z mojej perspektywy po dwóch latach, to jest całkowicie nie do osiągnięcia, no bo zawsze się zdarzają w naszym życiu jakieś sytuacje, gdzie rzeczywiście no po prostu musimy nagle zareagować i coś kupić. No takim przykładem jest na przykład choroba. I tutaj co do tego się zgadzają w miarę wszyscy, że jakby zdrowie ponad zero waste. I w momencie, kiedy jesteśmy po prostu chorzy, należy pójść do apteki, kupić leki, ale leki są zapakowane w najgorszy możliwy sposób, jaki można sobie wyobrazić. Czyli mamy zgrzew składający się z plastiku na górze i sreberka na dole. To jest coś, co jest całkowicie nie do rozłączenia i takie odpady chyba nie podlegają żadnemu recyklingowi, po prostu trafiają na śmietniska i tam leżą wiekami. Także no, po prostu zdarzają się w naszym życiu takie sytuacje, kiedy trzeba gdzieś tam na bok odłożyć pewne przekonania i jednak postawić na siebie.
Tutaj chyba ten amerykański system dozowania leków jest lepszy, gdzie dostajemy tak. Po prostu w takich mini słoiczkach odmierzone. To tak. Trochę tak jak sposób zakupu tych migdałów, tak? Czyli tak. Przychodzisz z własnym opakowaniem, tak. Tam co prawda je dostajesz, no ale domyślam się, że...
Ciekawe, czy można zwrócić te pomarańczowe pojemniczki, żeby wykorzystali je ponowny raz. To by było ciekawe.
Myślę, że jest to do zrobienia. Nie wiem, na ile pozwolą na to regulacje związane pewnie z tym, że to ma kontakt z jakimiś tam jednak z tabletkami, czyli substancjami chemicznymi. Więc pod tym kątem...
I tak jak tym się przypomniała właśnie jeszcze jedna rzecz, którą też planuję w 2020. I to jest też związane trochę z tą moją misją zero, czyli tą stroną, o której mówiłaś na samym początku. Bo misja zero to jest też taki trochę mój wewnętrzny projekt, bo chodzi też o to, że ja jako osoba nie tylko minimalizowała te odpady, ale też trochę stres, bo nie ukrywam, że zero waste potrafi być stresujące, potrafi być takie frustrujące, to jest to słowo, czyli chcemy coś osiągnąć, przez to, że jest to jakby słowo zero w nazwie, to jest bardzo ambitny cel, bardzo i przez to ja już wielokrotnie miałam tak, że no, potrafiłam nawet usiąść, się rozpłakać i powiedzieć, ja już tego dalej nie robię, jakby tak się nie da. No i chciałabym rzeczywiście nie tylko w tym roku, ale tak ogólnie mieć do tego trochę większy dystans. Czyli, że jeżeli czasami mi coś nie wychodzi, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że nie wiem, zaplanowałam, że będę robić ciasto i zapomniałam kupić tych migdałów, no to żebym nie czuła się po prostu jak największy zdrajca systemu, że ja pójdę do tej żabki i kupię te migdały w tym foliowym pakowaniu, no jakby bez przesady. I tak robię bardzo dużo dla środowiska i też ja ogólnie w ostatnim czasie jestem trochę przeciwnikiem tego, co się dzieje w internecie, bo widzę, że ludzie, którzy są zaangażowani właśnie w takie ruchy typu zero waste albo weganizm, oni bardzo potrafią być tacy osądzający. I jak to jest, że nie wiem, chcesz robić coś dobrego dla środowiska, nie pijesz przesłonkę, a jednocześnie jesz ryby, prawda? Więc jakby bardzo tak oceniamy się w internecie. Prawda jest taka, że każdy z nas, nawet jeżeli zrobi taką najmniejszą jakąś tam rzecz dla środowiska, a przy okazji nie zrobi tej całej reszty, to super. No jakby nie ma co się, wiecie, cisnąć o jakieś takie rzeczy. No jakby doceniajmy to, nie? Więc ja też chciałabym być zdecydowanie bardziej pozytywna wobec siebie i wobec tego, co robię. I też wspierać wszystkich innych, którzy cokolwiek robią, a nie wszystko.
Jedna książka, którą polecisz słuchaczom.
Bea Johnson, Pokochaj swój dom. To jest pierwsza książka, którą ja zaczęłam czytać właśnie w kwestii domu Zero Waste. Autorka tej książki jest chyba Francuską mieszkającą w Kanadzie, więc trochę to są oderwane realia od Polski, ale właśnie ta polska wersja, ona jest trochę dopasowana pod polskie realia, czyli tam są jakieś takie przypisy od chyba tłumacza właśnie jakby mówiące o tym, że nie wiem, na przykład jakiś odpowiednik, jakiejś strony, którą ona podaje, to jest też w Polsce. Więc to jakby z takich trochę może wad, no bo to jest trochę inny system niż w Polsce, ale z drugiej strony no ona jest jakby autorką całego tego systemu Zero Waste. Ona chyba jest też tak nazywana jako ta twórczyni, tak? Czyli to ona nazwała to Zero Waste, to ona wymyśliła taką zasadę 5R, czyli taka piramida tego, w jaki sposób postępować, żeby jak najmniej odpadów w domu tworzyć. To jest taka podstawa Zero Waste i wydaje mi się, że od tego najlepiej zacząć. To też jest takie bardzo inspirujące, no bo ta kobieta prowadzi gospodarstwo domowe czteroosobowe i cały ten dom jest Zero Waste. To nie jest tak jak ja, bo ja rzeczywiście nie mam jeszcze takiej rodziny, to jest jedno. No drugie, no to mieszkam z chłopakiem, który moje koleżanki mówią, że to jest Zero Waste boyfriend. No i Tomek robi na pewno wszystko, co w jego mocy, żeby tak było, no ale no nie oszukujmy się, że ja jestem głównie osobą w domu, która jakby stara się tak w 100%, no a Tomek wtedy, kiedy rzeczywiście ma ochotę albo nie wiem, chce mi sprawić przyjemność, no to wtedy rzeczywiście potrafi pójść do sklepu i z pojemnikiem i na wagę kupić produkty, jak go to poproszę, natomiast tak na co dzień raczej powiedziałabym, że żyję w ten sposób po prostu, jak jest mu troszeczkę wygodniej. No i wydaje mi się, że ta akurat osoba, czyli Bea Johnson, jest bardzo inspirująca właśnie pod tym względem, że ona prowadzi czteroosobowe gospodarstwo domowe. No i rzeczywiście tego pilnuje. I oni, znaczy rzeczywiście w tej książce ona ma tak napisane, że chyba słoik rocznie odpadów, coś takiego, to jest niesamowite. No i też jest taką bardzo fajną osobą do posłuchania. Ja widziałam kilka filmów w internecie z nią, ona też była w Polsce, akurat wtedy jeszcze ja chyba nie byłam aż tak w temacie Zero Waste, żeby tam być, bo to był chyba właśnie jakoś listopad, wtedy dosłownie ja się zaczęłam interesować tematem. Teraz żałuję z perspektywy czasu, bo z chęcią bym ją poznała, jest naprawdę pełną energii osobą, także książkę polecam jak najbardziej.
No to w 2020 roku bierzemy się do działania, ograniczamy odpady. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Ja również dziękuję, to była przyjemność.